Święty, przyjdź światłości świata, przyjdź światłości prawdziwa, przyjdź życie wieczne, przyjdź tajemnica ukryta, przyjdź skarbie bez zmiana, przyjdź światłości bez zmierzchu i radości wieczna, nadziejo, która chcesz nas zbawić, przyjdź powstanie z martwych, przyjdź Ty, który chcesz, żeby każdy z nas chciał kochać Chrystusa. Tchnienie naszego życia, niedostępny, przyjdź i pocieszyć pocieszenie naszego serca. Przyjdź, Duchu Święty. Dzisiaj, kiedy przeżywamy Wielki Czwartek, nie sposób nie mówić o tym, co wydarzyło się w tym dniu i czym ten dzień jest dla nas wszystkich, dla każdego przeżywającego swoją wiarę, czyli swoje spotkanie z Chrystusem w drodze do domu naszego Ojca. To dzisiaj Jezus ustanowił Eucharystię i równocześnie nasze służebne kapłaństwo. To dzisiaj Chrystus, umiłowawszy swoich do końca, ich umiłował. Jak dobry pasterz, oddał swoje życie, aby zbawić ludzi i pojednać ich z Ojcem i wprowadzić ich w nowe życie. Apostołom ofiarował dzisiaj na pokarm swoje ciało za nich wydane i krew swoją za nich przelaną. Jan Paweł II w jednym z listów do kapłanów na Wielki Czwartek pisał, że rokrocznie dzień ten jest wielki dla wszystkich chrześcijan. Za przykładem pierwszych uczniów przyjmują oni ciało i krew Chrystusa podczas liturgii wieczornej, która ponawia ostatnią wieczerzę. Otrzymują od Zbawiciela przykazanie miłości braterskiej, jaka ma ich ożywiać, i rozpoczynają czuwanie z Nim, aby zjednoczyć się z Jego męką. Wszyscy gromadzą się na modlitwie. To tak jak onegdaj Wielki Czwartek wszyscy apostołowie gromadzili się w sali na górze, by przeżywać to spotkanie z Chrystusem. Tak dzisiaj wieczorem każdy ołtarz w każdym kościele staje się tą salą na górze i tym spotkaniem, jedynym spotkaniem z Chrystusem. Dzisiaj również należy zaakcentować i zauważyć to, ten sakrament i tę tajemnicę, dzięki której Chrystus może być razem z nami i dla nas. Dzień ten jest wielki zwłaszcza dla kapłanów, bo jest to święto kapłanów. Jest to dzień, w którym zrodziło się kapłaństwo jako uczestnictwo w jednym kapłaństwie Chrystusa pośrednika. W tym dniu kapłani z całego świata są zaproszeni do koncelebrowania Eucharystii wspólnie ze swoimi biskupami i do odnowienia swoich kapłańskich przyrzeczeń. Sobór Watykański II wpisał konsekrację kapłańską w całość posłannictwa pasterskiego, w dynamizm bardzo intensywnej gorliwości, pracy. Można powiedzieć, że wraz z patronem kapłanów i proboszczów, świętym Janem Wianejem, można odnaleźć w sercu Jezusowym, w Jego miłości, dusz ludzkich, tę tajemnicę kapłaństwa i tę moc, z której kapłani również czerpią siły. Jeżeli nie zaczerpniemy z tego źródła, nasze posługiwanie wyda nikłe owoce. Najważniejsze rodzaje posługiwania to dla kapłana ofiara mszy świętej i komunia oraz adoracja. Te dwa sakramenty pojednania i Eucharystii są ze sobą ściśle powiązane. Bez ciągle ponowionego nawracania się i przyjmowania sakramentalnej łaski przebaczenia, uczestniczenie w Eucharystii byłoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej. Eucharystia zaprawdę znajduje się w samym centrum posługiwania pasterskiego i życia duchowego kapłanów. Święty proboszcz z Ars mówił, że wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują ofierze mszy świętej, gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy msza święta jest dziełem Boga. W niej ponawia się ofiara Kalwarii za zbawienie świata. Oczywiście kapłan winien jednoczyć codzienny dar samego z siebie z ofiarą mszy świętej. Dobrze czyni kapłan, składając siebie samego co rano Bogu w ofierze. Komunia święta i ofiara mszy świętej to dwie najskuteczniejsze drogi do uzyskania przemiany serc. Sobór Watykański II mówi o dzisiejszych czasach i o kapłanach w dzisiejszych czasach. Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy uczcie eucharystycznej. A nadzwyczajny synod biskupów z 1985 roku przypomniał, że liturgia powinna być ożywiana pragnieniem sakrum i sprawiać, by ono jaśniało w jej pełnym blasku i pełnym blaskiem. Powinna więc być ona przepojona duchem czci, uwielbienia i wysławiania Boga, Eucharystia, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Kapłani są świadomi ważności przepowiadania Ewangelii, które Sobór Watykański stawia na pierwszym miejscu wśród zadań kapłańskich. Kapłani starają się przez katechezę, poprzez przepowiadanie i inne dostępne formy, nie wyłączając środków społecznego przekazu, docierać do serc współczesnych ludzi pełnych obaw i niepewności, aby je odradzać i ożywiać w nich wiarę. Za przykładem proboszcza z Ars, w myśl soborowego nauczania, kapłani gorliwie nauczają Słowa Bożego, które wzywa ludzi do nawrócenia i do świętości. To kapłan zawsze i niezmiennie znajduje swoje źródło swojej tożsamości w Chrystusie, kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swoich potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w jego charakterze jedynego pośrednika i odkupiciela. Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka przestrzeń posługi wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele. Służby, która powinna bez reszty być pobudzona miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych. Kapłan winien być zawsze gotowy odpowiedzieć potrzebom dusz. On nie żyje dla siebie. On żyje dla wspólnoty, dla Kościoła, dla drugiego człowieka. Kapłan żyje dla ludzi świeckich. Ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych, tak bardzo uwydatnionego przez Sobór Watykański II, które polega na składaniu duchowej ofiary z życia, nadawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa kapłana ma inny charakter. On został wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa, głowy, i by wprowadzał ludzi w nowe życie zapoczątkowane przez Chrystusa, by czynił ich uczestnikami Jego tajemnic. Tajemnicy słowa, tajemnicy przebaczenia, tajemnicy chleba życia, i by ich jednoczył w jedno ciało, by pomagał ludziom tworzyć się od wewnątrz, by pomagał im żyć i działać w wymiarze zbawczych Bożych zamierzeń. Słowem, kapłańska tożsamość objawia się w twórczym rozwijaniu przejętej od Jezusa miłości dusz. Gdy zapada wieczór, kapłani wchodzą do wieczerników swoich świątyń, swoich kościołów, którymi troszczą się, opiekują, aby rozpocząć Triduum Paschalne. To właśnie do tej sali na górze, jak pisze święty Łukasz, Jezus zaprasza na nowo, aby w każdy Wielki Czwartek i właśnie w tym dniu szczególnie spotkać się z tymi, których wybrał, z tymi, których powołał, z tymi, których ustanowił. Podczas ostatniej wieczerzy kapłani zostali zrodzeni jako kapłani. Oto dlaczego pięknie i słusznie jest spotykać się w wieczerniku, obejmując pełną wdzięczności myślą za szczytną misję, która łączy wspólnotę braci kapłanów. Kapłani zostali zrodzeni z Eucharystii. To, co mówimy o całym Kościele, który jest, jak przypomina Ojciec Święty Jan Paweł II, żywą Eucharystią, możemy równie dobrze powiedzieć o kapłaństwie służebnym. Ono ma swoje źródło, żyje, działa i przynosi owoce z Eucharystii. Nie ma mszy świętej bez kapłaństwa. Nie ma tego wielkiego dziękczynienia bez kapłaństwa. Tak samo jak kapłaństwo nie istnieje bez Eucharystii. W 50. roku swojego kapłaństwa sługa Boży Jan Paweł II pisał o tym w książce Dar i Tajemnica. Urząd kapłański to nie tylko aspekt funkcjonalny, który wpisuje się w płaszczyznę istnienia, czyni kapłana do funkcjonowania, do działania, ale urząd kapłański czyni kapłana zdolnym do działania in persona Christi i znajduje swój punkt kulminacyjny w momencie, w którym dokonuje on konsekracji chleba i wina, powtarzając gesty, słowa, Chrystusa z ostatniej wieczerzy. Wobec tej niezwykłej rzeczywistości wszyscy stajemy zdumieni i zaskoczeni, z jaką uległością i pokorą Bóg zapragnął złączyć się w ten sposób z człowiekiem. Jeśli nie ze wzruszeniem zatrzymujemy się przed szopką, rozważając wcielenie słowa, jakież uczucia powinny nas ogarnąć wobec ołtarza, na którym przez ubogie dłonie kapłana Chrystus uobecnia w czasie swoją ofiarę. Pozostaje nam jedynie zgiąć kolana i w ciszy adorować tę największą tajemnicę wiary. Mysterium Fidei ogłasza kapłan po konsekracji. Tajemnicą wiary jest Eucharystia, której kapłan służy. Ale w konsekwencji jest nią również samo kapłaństwo. Ta sama tajemnica uświęcenia i miłości, dzieło Ducha Świętego, przez które chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa, działa w osobie kapłana w momencie święceń kapłańskich. Istnieje zatem specyficzna wzajemność pomiędzy Eucharystią a kapłaństwem. Wzajemność, która sięga z powrotem do Wieczernika. Chodzi o dwa sakramenty ustanowione równocześnie, związane ze sobą nierozerwalnie aż do końca świata. Kapłaństwo i Eucharystia. Sakrament Eucharystii, jak sakrament pojednania, został powierzony przez Chrystusa apostołom, a przez nich i ich następców przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Rozpoczynając życie publiczne, Mesjasz powołał 12, ustanowił ich, aby mu towarzyszyli, by mógł ich wysłać na głoszenie nauki. Podczas ostatniej wieczerzy towarzyszenie Jezusowi osiągnęło dla apostołów punkt kulminacyjny. Celebrując wieczerzę paschalną i ustanawiając Eucharystię, boski mistrz dopełnił ich powołania, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. Położył pieczęć eucharystyczną na ich misji i jednocząc ich ze sobą w sakramentalnej komunii, polecił im uwiecznić ten święty gest. Wypowiadając słowa "to czyńcie", Chrystus obejmował myślą następców apostołów, którzy, rozdzielając pokarm życia po wszystkie krańce ziemi, mają przedłużać ich misję. W ten sposób w Wieczerniku także współcześni kapłani zostali w pewnym sensie powołani osobiście, jeden po drugim, w miłości, abyśmy otrzymali ze świętych i czcigodnych rąk Chrystusa chleb eucharystyczny, który rozdzielać należy jako umocnienie dla ludu pielgrzymującego na drogach czasu do Ojczyzny. Eucharystia, jak kapłaństwo, jest darem Boga. Darem Boga, który przewyższa zdecydowanie władzę zgromadzenia, a który otrzymuje dzięki sukcesji biskupiej pochodzącej od apostołów. Sobór Watykański II wciąż naucza, że kapłan urzędowy dzięki świętej władzy, jaką się cieszy w osobie Chrystusa, sprawuje ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Zgromadzenie wiernych stanowiące jedność w wierze i w Duchu Świętym oraz ubogacane licznymi darami, nawet jeśli stanowi miejsce, w którym Chrystus jest obecny w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych, nie jest w stanie samo ani sprawować Eucharystii, ani ustanowić sobie kapłana urzędowego. Słusznie zatem postępuje lud chrześcijański, gdy z jednej strony dziękuje Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa, a z drugiej strony nie przestaje modlić się, aby nigdy nie zabrakło w Kościele kapłanów. Ich liczba nigdy nie jest wystarczająca wobec wzrastających wymagań ewangelizacji i duszpasterstwa wiernych. W niektórych częściach świata jest brak kapłanów i jest on szczególnie odczuwalny i szczególnie dominujący, ponieważ szeregi kapłanów przerzedzają się wobec niewystarczającej wymiany pokoleń. W innych miejscach Bogu dzięki zauważa się obiecującą wiosnę powołań. Ponadto wśród ludu Bożego wzrasta świadomość konieczności modlitwy i aktywnego działania na rzecz powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Tak więc powołania są darem Boga, o który nieustannie należy prosić. Przyjmując zaproszenie Jezusa, trzeba przede wszystkim prosić Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. To właśnie modlitwa, umocniona cichą ofiarą cierpienia, jest pierwszym i najbardziej skutecznym środkiem duszpasterstwa powołaniowego. Modlić się to znaczy wpatrywać się stale w Chrystusa, ufając, że w Nim samym, jedynym najwyższym kapłanie i w Jego boskiej ofierze, poprzez działanie Ducha Świętego, ma swoje źródło obfitość zasiewu powołań potrzebnych w każdym czasie dla życia i misji Kościoła. Pozostańmy w Wieczerniku. Pozostańmy w Wieczerniku, kontemplując Zbawiciela, który podczas ostatniej wieczerzy ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. W tę świętą noc zawołał po imieniu każdego z kapłanów wszystkich czasów. Jego spojrzenie zwróciło się ku każdemu z nich. Spojrzenie kochające i wybiegające w przyszłość, jak to, które spoczęło na Szymonie i Andrzeju, na Jakubie i Janie, na Natanaelu, kiedy był pod drzewem figowym, na Mateuszu siedzącym za stołem podatkowym. Jezus wezwał nas i na różne sposoby wciąż wzywa tak wielu innych, aby zostali Jego sługami. Chrystus nie przestaje szukać i wołać z wieczernika. To tam znajduje się początek i wieczne źródło autentycznego duszpasterstwa powołań kapłańskich. Za to duszpasterstwo powinniśmy, bracia kapłani, czuć się w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, gotowi pomagać tym, których On zamierza złączyć ze swoim kapłaństwem, aby wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Jego zaproszenie. Jednak najpierw potrzebna jest wierność, osobista wierność. W istocie liczy się przylgnięcie do Chrystusa, miłość, jaką żywimy do Eucharystii, żarliwość, z jaką ją celebrujemy, nabożeństwo, z jakim ją adorujemy i gorliwość, z jaką rozdajemy ją braciom, w szczególności chorym. Jezus, najwyższy kapłan, wciąż zaprasza nas osobiście, robotników, do swojej winnicy, ale od samego początku zapragnął naszej aktywnej współpracy. Kapłani miłujący Eucharystię są w stanie przekazać dzieciom i młodym to eucharystyczne zdumienie, które pragnął Jan Paweł II rozbudzić przez encyklikę Ecclesia de Eucharistia. To właśnie oni mogą pociągnąć ich w ten sposób na drodze kapłaństwa, jak mogłaby to potwierdzić historia powołania każdego z kapłanów. Źródła kapłaństwa to również i ministrantura, opieka duszpasterska nad ministrantami. To oni stają najbliżej czynności kapłańskich, ale również najbliżej tajemnicy Eucharystii. Ministrantura i ministranci to również i już powołanie i wezwanie do bycia tak blisko czynności najświętszych. Jan Paweł II w jednym z listów do kapłanów pisał, że grupa ministrantów odpowiednio prowadzona przez kapłanów we wspólnocie parafialnej może postępować na dobrej drodze powołania chrześcijańskiego i chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium. Uczcie parafię, prosił Jan Paweł II, rodzinę rodzin, dostrzegać w ministrantach swoich synów, jak sadzonki oliwki dookoła stołu Chrystusa. Benedykt XVI w odpowiedzi na problemy i pytania jednego z kapłanów odpowiadał: z jednej strony zawsze kapłan będzie potrzebny, ten, który jest w pełni oddany Panu, a tym samym również i człowiekowi. W Starym Testamencie istnieje powołanie do uświęcenia, które mniej więcej odpowiada temu, czym dla nas jest konsekracja – Również w ramach święceń kapłańskich coś zostaje oddane Bogu, a tym samym wyjęte z ogółu i przekazane właśnie Jemu. To oznacza zarazem oddanie do dyspozycji wszystkich. Skoro coś zostało wyodrębnione i oddane Bogu, to właśnie dlatego nie pozostaje odseparowane, lecz wyniesione w owym dla wszystkich. Myślę, że to samo można powiedzieć również o kapłaństwie w Kościele, pisze Benedykt XVI. Oznacza to, że z jednej strony jesteśmy oddani Panu, wyjęci z ogółu, z drugiej jednak strony zostaliśmy oddani Panu, bo w ten sposób możemy do Niego w pełni należeć i w pełni należeć też do innych. Należy również ukazywać to młodym, którzy są idealistami, chcą zrobić coś dla ogółu, pokazać, że właśnie to wyjęcie z ogółu oznacza przekazanie ogółowi i że jest to bardzo ważny sposób, najważniejszy sposób służenia braciom. W tym zawiera się również oddanie się do dyspozycji Pana, oddanie Mu naprawdę całego swojego ja, a przez to bycie w pełni do dyspozycji ludzi. Celibat jest podstawowym wyrazem tej pełni i już tylko z tego powodu jest w świecie wielkim wezwaniem, bo ma on sens jedynie wtedy, gdy naprawdę wierzymy w życie wieczne. Jeśli wierzymy, że Bóg nas zobowiązuje, a my możemy być dla Niego.